Wiekuistemu niech będzie cześć i chwała, że dzisiaj w Jego świętym, sobotnim dniu jesteśmy razem w Jego domu modlitwy. Cieszymy się niezmiernie, że znowuż po pewnym czasie jesteśmy w Łodzi, a Łódź to jest też domem, z którym jesteśmy zżyci, zbór, z którym jesteśmy zżyci i dlatego zawsze z wielką radością jesteśmy wśród was i cieszymy się, że możemy się widzieć. Serdeczne pozdrowienia przekazuję od brata Marka Kurczewskiego, którego wczoraj odwiedziłem. Dziękuję wszystkim, którzy znajdują czas, ażeby przynajmniej przez chwilę pobyć z człowiekiem, który nie może nieraz wyjść na zewnątrz, ażeby cieszyć się czy przyrodą, czy spotkaniami z ludźmi. Dziękuję bardzo, że tacy ludzie są w zborze, którzy go odwiedzają. Cieszę się, że ktoś, to chyba siostra, jest z Płocka. Chciałbym po nabożeństwie, gdyby można było... Już nie ma? Aha, no ale mówiła o rodzicach Artura i to właśnie chciałbym ten wątek z nią troszeczkę zorientować się w tym wątku. Cieszymy się, że dzisiaj znowuż możemy studiować Słowo Boże i proszę, abyśmy otworzyli drugi list Piotra, to co przed chwilą było czytane, drugi list Piotra, rozdział trzeci, ale od 9 wiersza będziemy czytać do 12 i tam jest przedstawiona największa potrzeba Kościoła, a jeżeli Kościoła to każdego z nas, bo przecież my stanowimy Kościół Boży i tu apostoł Piotr, trzeci rozdział od 9 wiersza mówi tak. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniśmy być my w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli oczekujemy i pragniemy gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Czego Bóg oczekuje od swojego Kościoła? Albo jaka jest największa potrzeba Bożego Kościoła dzisiaj? Bardzo często, gdy mówimy o powtórnym przyjściu Chrystusa, to mówimy o tym, że Ewangelia jeszcze nie dotarła do wielu, wielu, wielu ludzi. A tutaj apostoł Piotr mówi, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Pan chce już dawno chce zakończyć historię grzechu, chce spotkać się ze zbawionymi w Królestwie Bożym, chce rozpocząć wieczność zupełnie inną, ale mówi, że okazuje cierpliwość w stosunku do świata. Tak? A tak jakoś nam trudno jest to powiedzieć? Tak, tak. Bóg oczekuje na gotowość swojego Kościoła. Sprawa dotarcia z Ewangelią do ludzi, czyja to jest sprawa? Boga czy Kościoła? A kto przekonuje człowieka o grzechu? A więc żyjemy w czasie oczekiwania na pojawienie się oblubieńca. Już od dawna powinien zakończyć historię grzechu i śmierci. Grzech doszedł już do takiego zenitu, że chyba już gorzej być nie może. Wystarczy mieć radio, wystarczy mieć telewizję, aby prawdopodobnie codziennie odnotowywać nowe przypadki rzeczy, których jeszcze 10, 20, 30 lat temu nie było. W Piśmie Świętym jest takie słowo, że matka nie może zapomnieć swojego dziecka. Co dzisiaj jest? To można długą listę robić. Jak perfidne są niektóre przypadki. To tylko to. Inne rzeczy w każdej dziedzinie, w każdej dziedzinie. I dlatego grzech doszedł do zenitu. Pan oczekuje na gotowość swojego Kościoła, bo nie chce, jak tu czytamy, aby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy udali się do upamiętania. Kiedy to nastąpi? Ilu spośród tych, którzy są zapisani w księgach zborowych, będzie gotowych na wejście z oblubieńcem na wesele? Pan Jezus, wiedząc, że to jest najważniejsza rzecz, tej sprawie poświęcił jedno z przypowieści Chrystusa. Przypowieść o 10 pannach w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. I tam jest powiedziane, te, które były gotowe, weszły na wesele. Ewangelia musi dotrzeć do wszystkich ludzi i to jest prawda, że Kościół został przez Boga wybranym narzędziem, aby tę Ewangelię zaniósł światu, tam, gdzie się oni znajdują. Ale Kościół musi być gotowy, by powitać oblubieńca. I dlatego największą potrzebą Kościoła dzisiaj to jest to, co Jezus Chrystus powiedział jako ostatnie słowa przed swoim odejściem do nieba. Często ludzie zwracają uwagę na ostatnie słowa ludzi, którzy albo odjeżdżają, albo odchodzą nieraz. Nieraz człowiek już nie ma siły wypowiadać słów, to przykładają ucha, żeby co jeszcze powiedział. A co Jezus powiedział jako najważniejsze, jako ostatnie swoje słowa? Dzieje Apostolskie, 1 rozdział i 8. I to odpowiedział wtedy, kiedy uczniowie pytali go, 6 wiersz mówi, gdy oni tam się zeszli, pytali go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Niebieskie? Wyobraźmy sobie sytuację. Jezus Chrystus przychodzi na Górę Oliwną, są uczniowie, są jeszcze inni ludzie. Jezus ma odejść do nieba po dokonanej misji, po wypełnionej misji tu na ziemi, misji zbawczej, najważniejszej, by można powiedzieć. Ma rozpocząć kolejną fazę zbawienia. A wtedy uczniowie mówią, Panie, a może teraz jest ten czas, abyś naprawił Królestwo Izraelskie. Jezus mówi, to nie do was należy. I mówi 8 wiersz, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż do pokrańce ziemi. A gdy to powiedział, a oni na niego patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. Ostatnie słowa Jezusa Chrystusa. Weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami po całej ziemi. I tu niezwykle niezwykle ważne słowa, które nieraz może nam by się przydały, kiedy ktoś przyjdzie i zaczyna nam opowiadać, że on po długich studiach, po modlitwie, po wielu rzeczach, bo tak rozpoczyna się właśnie, takie historie, tak się rozpoczynają, mówi, doszedłem do wniosku, że Duch Święty nie jest osobą i nie jest Bogiem, jest tylko czynną mocą. A tu Pan Jezus odpowiada tym wszystkim, którzy tak właśnie mędrkują w sprawach Bożych, weźmiecie moc Ducha Świętego. Czyli Duch Święty jest mocą, czy On posiada moc? On posiada moc i on tę moc może dać komuś drugiemu. A więc to nie jest moc jakaś tam, która coś może, sterowana, może coś zrobić. On jest mocą i on wam tę moc przekaże. On da wam moc, przekaże ją wam i będziecie mi świadkami w tej właśnie mocy. I to Duch Święty przekonuje ludzi o prawdzie. Ktoś kiedyś, przez kilka lat mieliśmy kontakt listowny z pewnym człowiekiem i później, gdy wyszedł, znalazł się w zborze, został ochrzczony, ktoś go pyta, a jak ty poznałeś prawdę? A on mówi, przez listy. No jak to jest możliwe przez listy poznać prawdę? Przecież jak my rozmawiamy, to są pytania i odpowiedzi. Tak się udziela lekcji biblijnej. Ale w tym przypadku, kto był tym, który udzielał lekcji biblijnych albo upewniał w tym, co było czytane w liście? Duch Święty, tak. I to nie jest jakaś siła, ale to jest istota, która posiada moc przekonywania, nauczania, przypominania, mówi Pan Jezus. I mówi, tej mocy wam potrzeba i tę moc musicie posiadać. I ta moc, ona będzie współdziałała, jak w ubiegłym kwartale studiowaliśmy, a są to słowa z księgi Joela, gdzie jest powiedziane od 15 wiersza aż do 17, mówi, zatrąbcie na rogu, na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Mówi w 17 wierszu, mówi, niech kapłani, słudzy Pana płaczą między przedsionkiem i ołtarzem, a więc duchowni i lud razem zebrani będą współdziałać w celu podniesienia stanu duchowego Kościoła Bożego. To jest najważniejsza rzecz, nie ma ważniejszych rzeczy, bo Kościół musi być gotowy powitać Pana. Bez wątpienia największą potrzebą są dzisiaj narodzeni z Ducha Świętego, powołani przez Ducha Świętego, napełnieni Duchem Świętym i kierowani przez tegoż Ducha kaznodziejowie, którzy poprowadzą lud adwentowy ku wypełnieniu zadania, które zostało im powierzone. We wczesnych pismach czytamy, widziałam, że gdyby Kościół zawsze miał swój szczególnie święty charakter, moc Ducha Świętego, która została udzielona apostołom, ciągle by mu towarzyszyła. Chorzy byliby uzdrawiani, demony byłyby karcone i wyrzucane, a Kościół byłby potężny i siałby przerażenie wśród swoich wrogów. Ale to wszystko byłoby, i tu jest powiedziane, gdyby Kościół zawsze miał swój szczególnie święty charakter. Bo do takiego stanu został powołany przez Boga. Będziesz zawsze pierwszy, Pan Bóg powiedział do narodu izraelskiego. Będziesz przedniejszy, będziesz zawsze, nigdy nie będziesz gdzieś z tyłu. Ale czytamy w historii, że w pewnym momencie narodowi izraelskiemu nie podobała się ten stan, że to Bóg będzie nimi kierował. I przychodzą do proroka i mówią, wyznacz nam króla. My chcemy tak wyglądać, jak wyglądają ludzie inne kraje. Mieć przedstawiciela, mieć kogoś bardzo reprezentatywnego, żeby się z nim liczyli i my będziemy wtedy podobni do wszystkich. I od tej pory zaczęła się równia pochyła, po której coraz niżej schodził lud Boży, aż do momentu, kiedy przyszedł Eliasz, to naród izraelski był w takim stanie duchowym, że kiedy zadał im pytanie, komu służycie, to wcale nie wiedzieli, jak mają odpowiedzieć. Mówi, gdyby Kościół zawsze miał swój szczególnie święty charakter, Duch Święty ciągle by mu towarzyszył i Kościół siałby przerażenie wśród wszystkich ludzi. Czyli każde słowo Kościoła miałoby moc, która by dotykała serc ludzkich. Tak jak dotykała serc ludzkich nauka Jezusa Chrystusa w odróżnieniu od nauczonych w Piśmie. Ci głosili jako nauczeni w Piśmie, a Jezus głosił jako moc mający. I ta moc dotykała głębi ich serca, ich duszy. A gdy Piotr po otrzymaniu Ducha Świętego wygłosił kazanie i to powiedział Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, którego wyście ukrzyżowali rękami Rzymian, to czytamy, że mówi naród, który słuchał go, mówi, został poruszony do głębi i pytali się apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia. Drodzy bracia i siostry, czy dzisiaj byłoby to niemożliwe? Tu jest odpowiedź. Gdyby Kościół miał nadal swój święty charakter, jaki mu nadał Bóg. I dlatego najważniejszą potrzebą wszystkich, którzy mają związek z Kościołem, jest dążyć do tego, aby ten święty charakter został wykształtowany w człowieku. I na to czeka właśnie Pan Jezus, bo już by dawno, dawno przyszedł. Gdzie są dzisiaj ludzie pełni Ducha Świętego, jak to było w czasach apostolskich? Dzisiaj zresztą wszystkim, a nam także, zagraża poleganie na ludziach. Kto to by był, który by mógł to i tamto zrobić? Na sile ludzkiej, na metodach, na pieniądzach, zamiast na tych, którzy jedynie mogą pobudzić ludzi, kierować nimi, ożywić oraz wyposażyć we właściwe metody, a także skierować do Kościoła pieniądze i błogosławić sposób ich zużytkowania. Kościół jest Bożym Kościołem. I to Bóg troszczy się o to, ażeby w tym Kościele było wszystko zgodnie z Jego wolą, ale znowuż to, gdyby Kościół. W Starym Testamencie czytamy, Pan Bóg wypowiada błogosławieństwa. Ale przed tymi wszystkimi błogosławieństwami będziesz w domu błogosławiony i będziesz na polu. Będziesz, twoje wyjście i twoje wejście, wszędzie będzie widać Boże błogosławieństwo. Ale wcześniej jest powiedziane, jeśli będziesz posłuszny. I to wszystko zależy od człowieka. Jeśli będziesz, gdyby Kościół, w naszym życiu i pracy bardzo często zapominamy o słowach, które Pan Bóg przekazał przez proroka Zachariasza, gdzie mówi, nie wojskiem ani siłą stanie się to. Ewangelia nie dojdzie do ludzi metodami ludzkimi, ale to Bóg doprowadzi do nich i tę Ewangelię do nich. A człowiek jest użyty przez Boga jako ten pośrednik, który ma zanieść. W księdze proroka Zachariasza w 10 rozdziale mówi, żądajcie od Pana obfitej mocy. I dalej cytat mówi, który mówi o tym, że z 8 tomu świadectw, brak obecności Ducha Świętego sprawia, że służba Ewangelii jest tak bezsilna. Można mieć wykształcenie, talent, elokwencję i wszelkie wrodzone i nabyte skłonności, zdolności, ale bez obecności Ducha Świętego żadne serce nie zostanie poruszone. Żaden grzesznik nie zostanie zdobyty dla Chrystusa. A więc Duch Święty przekonuje o grzechu, Duch Święty przekonuje o zbawieniu. Duch Święty sprawia to, że człowiek zaczyna myśleć o sprawach Bożych. Przygotowanie Kościoła do nieba musi nastąpić tutaj. Przygotowanie do nieba można zdobyć jedynie dzięki pracy Ducha Świętego w sercu. Posiąść przecież musimy sprawiedliwość Chrystusową, jeśli pragniemy dostać się do Ojca. Abyśmy ją mogli otrzymać, trzeba nam codziennego, przemieniającego wpływu Ducha Świętego, bo tylko wtedy staniemy się uczestnikami boskiej natury. Praca Ducha Świętego to uświęcenie serca i podnoszenie człowieka coraz wyżej do godności, wyższej do godności. Są takie dwa słowa w Piśmie Świętym, usprawiedliwienie i uświęcenie. Usprawiedliwienie się dzieje wtedy, kiedy człowiek zostaje przekonany o grzechu, przychodzi do Jezusa Chrystusa i wyznaje mu swoje grzechy. Apostoł Jan mówi, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam wszelkie grzechy. To jest usprawiedliwienie. Ale Pismo Święte mówi także o uświęceniu. A uświęcenie to jest wzrost w tym życiu chrześcijańskim. Każdego dnia troszeczkę wyżej, tak jak idziemy na któreś piętro po schodach, stopień po stopniu, nie od razu wyskakujemy na pół piętro czy na piętro, ale stopień po stopniu, każdy dzień jeden po drugim, troszeczkę dalej. Prawdziwe uświęcenie zdobywa się, gdy ustaje wszelki związek z grzechem. To zdanie z książki nauki z Góry Błogosławienia, 88 strona. Gdy przestaniemy mieć zainteresowanie grzechem, kiedy grzech stanie się obrzydliwością, to wtedy zaczyna się uświęcenie. Gdy Chrystus zamieszkuje w sercu, przemieniona zostaje cała ludzka, cała natura człowieka. Droga do Chrystusa, 8 strona. Wtedy, kiedy Jezus zamieszkuje w sercu, to dokonuje zmiany naszej natury. Chrystus przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, ale nie możemy takimi pozostać dalej. Musi nastąpić zmiana. I ludzie o tym doskonale wiedzą, skoro ułożyli takie przysłowie, że kto z kim przestaje, takim się staje. Jeżeli z Chrystusem, to jest niemożliwe, żeby nie nastąpiła zmiana charakteru. I to wszystko ma zostać dokonane tutaj. Myśmy prawdopodobnie na ten temat mówili. Gdy Jezus Chrystus przyjdzie, to tylko przemieni nasze ciała. Ale nasz charakter musi być zmieniony poprzez działanie Ducha Świętego, bo uświęcenia w nas dokonuje Duch Święty, zanim Jezus Chrystus przyjdzie. Pozostaje nam uleczyć wady naszego charakteru, oczyścić serca z każdego grzechu, a późny deszcz spadnie na nas, jak wczesny spadł na apostołów w ciągu pięćdziesiątnicy. I te same słowa, które przed chwilą przeczytałem, miały zastosowanie w życiu apostołów. Zanim Duch Święty stąpił, to oni musieli być razem i musieli wyrównać wszystko to, co było niewłaściwe między nimi. Tam był Piotr, który uważał, że on jest ważny, on może z Chrystusem pójść nawet do więzienia i na śmierć. Tam był Jan i Jakub, którzy użyli dyplomacji i poszli do mamy i mówi: mamo, porozmawiaj z mistrzem, żebyśmy jeden po jednej stronie, a drugi po drugiej siedzieli w Królestwie Bożym. A kiedy trzeba było uzdrowić człowieka opętanego i nie mogli to uczynić, Jezus Chrystus wstępuje z góry przemienienia i widzi zakłopotanie, ojciec chce uspokoić rzucającego się na ziemi syna opętanego. Uczniowie są zdenerwowani i wtedy im mówi, gdzie jest wasza wiara? A później, gdy byli razem, to postawił im pytanie, o czym rozmawialiście? Oni wtedy powiedzieli, że o czym? Kto jest większy? Kto ważniejszy? Kto powinien być później jakoś jakiś taki, być wyróżniony? Oczyścić serca z każdego grzechu, a późny deszcz spadnie tak, jak wczesny spadł na apostołów w czasie pięćdziesiątnicy. Inny cytat, widziałam, że lud Boży oczekiwał jakichś wielkich zmian. Czekał, aż owładnie nim jakaś porywcza moc, porywająca moc, lecz zawiedzie się. Trzeba nam zacząć działać od samych siebie i gorąco błagać o zrozumienie samych siebie. I dlatego kilka razy w Piśmie Świętym u proroka Jeremiasza Pan Bóg mówi: przystańcie na waszych drogach, pomyślcie o sobie. A apostoł Paweł mówi o takim teście, który każdy powinien dla siebie zrobić i postawić tam dwa pytania. Czy jestem człowiekiem wiary i czy Jezus Chrystus mieszka w nas? To niezwykle ważne pytanie. Dlatego, że na innym miejscu Pan Jezus powie do ludzi, którzy uważali, że Chrystus w nich mieszka i oni nawet to robią w imię Jezusa Chrystusa, a Pan Jezus mówi, ja was nigdy nie znałem. To są niezwykle słowa, to jest to samo, co myśmy dzisiaj w lekcji jako ostatni fragment czytali. Spowszednieje nam coś, może nam spowszednieć coś w naszym życiu. Przyzwyczajimy się do niektórych rzeczy. Bóg daruje nam zbawienie za darmo. A więc jak traktujemy rzeczy, które dostajemy za darmo? A jak traktujemy te, za które płacimy duże pieniądze? Tak może być i w zbawieniu. I dlatego apostoł Paweł, te dwa teksty, które tam były, te dwa miejsca Pisma Świętego z listu do Hebrajczyków, mówi, że tak może się stać z człowiekiem. Jeżeli dzień po dniu nie postępujemy naprzód w zdobywaniu chrześcijańskich cnót, nie zrozumiemy, w jaki sposób Duch Święty objawi się podczas deszczu wieczornego. Będzie On padał na serca ludzi wokół nas, lecz my Go nie ujrzymy. My ciągle będziemy w jednym miejscu. I dlatego nie jesteśmy bezpieczni nawet przez moment, jeżeli nie jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. Kiedy dzieci Boże przygotują się na otrzymanie deszczu wieczornego, dzieło Boże zostanie ukończone w bardzo krótkim czasie. To jest to, co nieraz mówimy, że o, jeszcze ile to ludzi nie słyszało o Jezusie Chrystusie. Tylko często mówimy, ale nie dowierzamy temu, że Bóg jest wszechmogący. On może uczynić to, czego my nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć. W liście apostoła Pawła do Efezjan, w rozdziale 4 i 30 wiersz, bardzo znany tekst, tu jest powiedziane: nie zasmucajcie Ducha Bożego, Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Szatan dlatego tak bardzo walczy, ażeby zmylić czy odprowadzić człowieka, ludzi od właściwego zrozumienia, jakie zostało podane przez Ducha Świętego w Piśmie Świętym o nim samym. Bo on przekonuje o grzechu, on prowadzi w życiu chrześcijańskim i on pieczętuje do zbawienia. A jeżeli go odrzucimy, ale szatanowi na tym zależy. Duch Święty pieczętuje ludzi do zbawienia. Zobaczymy, w jakim kontekście te słowa zostały wypowiedziane. Popatrzmy na nie w Efezjan 4 rozdział od 29 wiersza do 32. A tam jest powiedziane: niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, które, jeżeli zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was ze wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak wam Bóg w Chrystusie odpuścił. A w środku są te słowa: nie zasmucajcie Ducha Świętego. Nieraz nam się wydaje, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to coś strasznego. To jest lekceważenie tego, co Duch Święty chce dokonać w naszym życiu. I to im bardziej będziemy to tak jakoś lekce traktować, to tym bardziej będziemy się od Niego oddalać. Ci, którzy... To jest niezwykle ważne dla nas dzisiaj, aby w swoim postępowaniu nie zasmucać tego, który pieczętuje do zbawienia. Ci, którzy nie ufają sobie, którzy korzą się przed Bogiem i oczyszczają swoje dusze oraz są posłuszni prawdzie, ci zostaną ukształtowani przez Ducha Świętego, i ci przyjmą pieczęć Boga na swoje czoła, a ich charaktery będą czyste i nieskazitelne po wieczne czasy. To jest to właśnie uświęcenie i przygotowanie do tego, aby gdy Jezus Chrystus przyjdzie, nasze ciała zostały przemienione, bo nasze charaktery zostały ukształtowane na podobieństwo Boże. I dlatego naszym jedynym zabezpieczeniem przed upadkiem w grzech jest pozostanie pod stałym wpływem Ducha Świętego, który przygotuje nas na przemienienie. Wracając do przypowieści Jezusa Chrystusa o 10 pannach, ta przypowieść kończy się, a te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele. To jest symbol Kościoła Bożego, który przywita powracającego Chrystusa na obłokach i powie, oto jest ten, na któregośmy czekali. Przyszedł i wybawił nas. Radować się będziemy w zbawieniu Jego. I niech tak stanie się w życiu każdego z nas. Amen.